Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Marcin Wałdoch z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry, pani redaktor.
Zajmiemy się tematem, jako pierwszym, kopalni i elektrowni w Turowie. Panie doktorze, co rząd powinien zrobić, czego nie powinien zrobić w sprawie decyzji sędzi TSUE dotyczącej kopalni i elektrowni w Turowie? Czy Polska może sobie pozwolić na wykonanie postanowienia sędzi TSUE? Czy nie mamy do czynienia dzisiaj z takim momentem przełomowym? Bo jeśli teraz ustąpimy, to za chwilę może się okazać, że Unia Europejska nakaże nam zamknąć inne przedsiębiorstwa. Przecież mieliśmy tutaj na Pomorzu do czynienia z taką sytuacją, kiedy Komisja Europejska nakazała Polsce zamknąć stocznie. A w Niemczech stocznie nie zamknięto. Wręcz przeciwnie, stocznie niemieckie otrzymały finansowe wsparcie z budżetu landów. Więc powróćmy do pytania, co Polska powinna zrobić, co rząd polski powinien zrobić, czego nie powinien zrobić. Poproszę o komentarz.
To jest bardzo skomplikowana sprawa, którą obecnie obserwujemy i którą żyjemy nie tylko w Polsce, ale też i w Czechach. Ta sprawa jest bardzo głośna. Nie możemy chyba patrzeć na tę sprawę przez pryzmat tylko i wyłącznie takiego braku zaufania może do instytucji unijnych, bo to też może pobrzmiewać i negatywnie wpływać na decyzje rządowe. Jednak Polska zgodziła się na takie zasady funkcjonowania w Unii Europejskiej, które wiążą się z respektowaniem decyzji TSUE. No i tutaj TSUE ma...
Ale to nie jest orzeczenie, panie doktorze, ale to nie jest orzeczenie. Ja przypomnę, że Polska złożyła wniosek, aby orzekała Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli skład 15 sędziów. A sędzia hiszpańska odrzuciła polski wniosek, uznając, że wsparcie jej nie będzie potrzebne. I tak jak wcześniej powiedziałam, to nie jest orzeczenie. To jest decyzja jednoosobowa jednej sędzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Pani redaktor, to nie ma w zasadzie znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że myśmy zgodzili się na takie zasady gry w Unii Europejskiej i jesteśmy jej członkiem. Zgoda na te zasady nie oznacza oczywiście tego, że Polska nie powinna dbać o swój interes i o swoją rację stanu, bo to jest najważniejsze dla polskiego rządu i w tym kierunku powinny iść polskie działania. Poza tym musimy brać pod wzgląd to, że w Czechach będą wybory parlamentarne i premier Babiš robi to może, żeby wykazać prawdopodobnie, że są inne przedsiębiorstwa i inicjatywy, które negatywnie wpływają na środowisko w Czechach, aniżeli te, z którymi on był związany, czyli przedsiębiorstwa skupione m.in. w Agrofert, który zresztą budował premier Babiš, i one negatywnie wpływają na środowisko w Czechach i jest też problem konfliktu interesów premiera czeskiego przy ewentualnym odbieraniu środków z Funduszu Odbudowy i Rozwoju. To może powodować, że Czesi chcą skierować uwagę obywateli, elity partii, której Babiš przewodzi, chcą skierować uwagę na inne problemy, właśnie takie jak Turów. Aczkolwiek musimy zdawać sobie też sprawę z tego, że w sprawie Turowa Czesi monitorowali Polskę wielokrotnie od długiego czasu. No i mamy tutaj starcie też bardzo silne
ideologiczne. Ale Polska przecież rozmawiała z Czechami. Panie doktorze, no to ja chciałabym o inny wątek zahaczyć. Mówi pan, że Polska się zgodziła na takie porozumienie z Unią Europejską. Ja i też przecież wielu, są różne komentarze na ten temat, są różne wypowiedzi. A ja tutaj taki wątek zahaczę. Minister Sprawiedliwości niemieckiego Landu Saksonia, Katja Meyer, zleciła przygotowanie opinii prawnej w sprawie kopalni Turów. Meyer chce sprawdzić, czy jest zgodne z prawem niewstrzymanie wydobycia kopalni. Czyli to się jednak dzieje, dyktat innych państw wobec Polski, panie doktorze. Na to moim zdaniem się nie godziliśmy, wstępując do Unii Europejskiej.
Ja tutaj nie byłbym taki jednoznaczny, pani redaktor. Raczej wydaje mi się, że my żyjemy w takim, no możemy to określić, wspólnym domu. Wspólnym domu, który...
Ale w wspólnym domu to powinniśmy mieć równe prawa, panie doktorze. A nie, że jedni mają większe...
Mamy równe prawa, tylko poczucie braku sprawiedliwości zawsze wynika z tego, że ktoś musi na przykład w danym momencie płacić, bądź ktoś czuje się poszkodowany przez wzgląd na to, że musi uwzględnić interesy innych. I tak
panie doktorze,
się Czesi, jak i Polacy.
Panie doktorze, to czy mieliśmy wcześniej, w przeszłości, do czynienia z taką sytuacją, że jakiś kraj został potraktowany tak samo jak Polska? Na etapie orzeczenia nie zostały nawet inne kraje potraktowane w taki sposób jak Polska. Chodzi o nałożenie kar w wysokości 500 000 euro dziennie. A Polska jednak została w taki sposób potraktowana.
Tak, to jest oczywiste. To jest środek tymczasowy. Ale bierzmy pod wzgląd to, że ewentualne rozstrzygnięcie w tej sprawie może znieść te kary. I z tego, co można wywnioskować, premier Morawiecki również pozostaje przy takiej nadziei rozstrzygnięcia, które będzie albo ugodowe, albo będzie po myśli Polski i zniesie ono konieczność ponoszenia takiej ceny tego sporu obecnie. Ja wiem, że wielokrotnie instytucje unijne podejmowały decyzje, które wskazują nam jednak, że ideologia ma dużo tutaj do czynienia, bo nie chciałbym rozmawiać o samym TSUE, który traktuję tutaj jako instytucję wtórną wobec tego, jakie rzeczywiście elity władzy dyktują pewne decyzje polityczne, później przekładające się na oczywiście prawo w Unii Europejskiej, no a są to w większości elity o proweniencji lewicowo-liberalnej, które mają jednak znaczący wpływ na instytucje prawne Unii Europejskiej, na instytucje tworzące prawo. No i mamy tego różne efekty. Poza tym, jeśli chodzi o Unię Europejską, to spójrzmy, drodzy państwo, że jest pewna dominacja Niemiec i tego, jaki jest interes niemieckiej gospodarki w ramach Unii Europejskiej. Nawet jakbyśmy spojrzeli z zupełnie innej perspektywy na relacje Unii Europejskiej.
Panie doktorze, czyli nie mamy jednak do czynienia z równością. Łapię pana za słowo.
Mamy, biorąc pod wzgląd literę prawa, mamy do czynienia z równością, a biorąc pod wzgląd praktykę życia politycznego, tej równości nie ma.
Mm-hmm. No właśnie, to co powinien rząd zrobić? Płacić kary czy nie płacić kar? Dzisiaj.
Rząd przede wszystkim powinien dążyć do rozwiązania sporu z Czechami na zasadach bilateralnych i zrobić wszystko, aby rzeczywiście uzgodnić jakąś przyszłość dla Turowa, ale też i dla tych zagrożonych według Czechów terenów czeskich zgodnie z koncyliacyjnym jakimś takim podejściem, tylko to nie jest możliwe na tym etapie, dlatego że w Czechach mają odbyć się wybory, odbędą się wybory 8-9 października i do czasu tych wyborów według mnie Czesi będą podsycali ten konflikt, próbując wykazać swoje opinii publicznej, bo tam partia musi po prostu mobilizować elektorat, bo ma według sondaży tylko 27% poparcia i grozi jej utrata władzy i utrata władzy przez Babisza. I to powoduje, że ta relatywna wygrana na scenie europejskiej z Polakami może wykazać jakby siłę tego rządu. Zresztą Babisz populistycznymi takimi hasłami antyimigracyjnymi bardzo próbuje sobie zjednać postawy obywateli. No i to może powodować, że nie ma tam rzeczywistej, otwartej chęci do rozmowy z Polakami, bo priorytetem dla Czechów obecnie jest to, żeby utrzymać przy władzy partię Babisza.
Kampania,
tak.
Zmieniamy temat, a mianowicie Zadam panu pytanie, czy strategia Donalda Tuska, przejęcia władzy przez Koalicję Obywatelską, jest skuteczna? W kontekście nawet tych ostatnich wydarzeń, właściwie wydarzenia, urodzin redaktora Mazurka. Wielu komentatorów mówi, że urodziny u redaktora Mazurka stały się dla lidera Platformy pretekstem do poukładania sobie partii po swojemu. Jest też przypomnienie, że w 2013 roku Donald Tusk był wtedy przecież premierem, kroił tort na spotkaniu w Radiu Tok FM z okazji dziesięciolecia radia. Na tym spotkaniu byli też przecież między innymi i Lis, i Władyka, i Wołek. No właśnie, a dzisiaj zupełnie inna jest retoryka pana Donalda Tuska. Tutaj postponuje swoich partyjnych kolegów. Jak to pan ocenia, panie doktorze?
Jako pani redaktor, jako typowy makiawelizm, dlatego że akurat jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i jej etyczne standardy, to myślę, że możemy przywołać Sławomira Neumanna albo przypadki Sławomira Nowaka i wielu innych, Protasiewicza, i tego, jak postępowali w sferze publicznej. Natomiast jeśli chodzi o kontakty z mediami akurat Platformy Obywatelskiej, no to nie kto inny jak Platforma Obywatelska dokonywała swoistego zblatowania z mediami, szczególnie na poziomie samorządowym, i pomimo tego, że utraciła władzę, to do dzisiaj wpływy Platformy Obywatelskiej w mediach lokalnych i regionalnych są potężne i nie ma tam żadnego odcinania się od relacji z dziennikarzami i nie ma, co gorsze, odcinania się dziennikarzy od relacji z politykami, tylko jest wręcz walka lokalnych dziennikarzy w przestrzeniach samorządowych o dyskurs sprzyjający interesom Platformy Obywatelskiej i niestety lokalnym układom, dlatego że jeśli wzięlibyśmy się za prześledzenie transakcji finansowych, finansowanie kampanii wyborczych, to okazuje się, że mamy do czynienia w polskich samorządach z jednym wielkim zblatowaniem z dziennikarzami. I powoływanie się teraz na standardy etyczne w przypadku tego, co widzieliśmy na urodzinach redaktora Mazurka, no to ze strony Platformy Obywatelskiej to jest tylko makiaweliczna gra, szczególnie inspirowana przez Donalda Tuska, który dąży do wycinania swoich przeciwników w Platformie i przygotowuje się już do kolejnych wyborów, do nowego
właśnie,
rozdania kart.
A strategicznie, bo przecież kiedy Donald Tusk odchodził do Rady Europejskiej, również zostawił partię bez liderów. Czy strategicznie to jest dobre posunięcie, takie wycinanie konkurentów politycznych?
No ja się obawiam, że my byśmy mogli przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy nie jest czasami tak, że Platforma Obywatelska jest taką partią nieco na postronku, szczególnie interesów, znowu wracamy do tego naszego sąsiada, niemieckich. Nie chcę tutaj absolutnie napędzać żadnych postaw antyniemieckich, niestety trzeba spojrzeć na pewne realia, że to jednak promotorem w środowisku europejskim Donalda Tuska, który nawet nie znał w tamtym czasie w wystarczającym stopniu języka angielskiego, była przede wszystkim niemiecka kanclerz Angela Merkel. Oznacza to, że w zasadzie wydaje mi się, że Donald Tusk dąży do zabezpieczenia szerszych interesów poprzez Platformę Obywatelską, których możemy do końca nie rozumieć, bo nie mamy na ten temat wiedzy, a musielibyśmy się posunąć już do teorii spiskowych, żeby wyjaśnić jego działania na lokalnej scenie politycznej. Pozostawianie Platformy bez liderów to właśnie było ukazaniem tego, że nadszedł czas, w którym Niemcy być może pogodziły się na to i z tym, że nastroje społeczne w Polsce bardziej sprzyjają PiS-owi, a PiS z kolei bliższy jest ewentualnej współpracy z Stanami Zjednoczonymi, aniżeli tworzenia sojuszy z Niemcami, więc Niemcy po prostu tego Tuska sobie na tamten czas zabrały do instytucji unijnych. I w obecnej sytuacji według mnie Tusk ma przede wszystkim namaszczenie tych elit europejskich o znowu lewicowo-liberalnym sznycie, co powoduje, że będzie próbował tutaj znowu Platformę Obywatelską w tym kierunku odbudować i ugrać wszystko, co tylko możliwe. Zresztą widać to po wycinaniu właściwie, po tym kanibalizmie w elektoracie, który zarówno mógłby być elektoratem Platformy, jak i Szymona Hołowni. No, Szymon Hołownia do pewnego czasu się liczył, natomiast jednak postawiono silną kartę na Tuska, aczkolwiek uważam, że za Szymonem Hołownią stoją zupełnie inne elity, aniżeli właśnie za Donaldem Tuskiem. Niemniej te interesy niemieckie uważam, że są tutaj, leżą tutaj u podstaw tego, tego renesansu w Platformie.
Panie doktorze, jeszcze króciutki komentarz dotyczący innego tematu, a mianowicie Lech Wałęsa przegrał proces, musi przeprosić Sławomira Cęckiewicza. Chodzi o sprawę, która rozpoczęła się w lipcu 2019 roku. Wtedy to Sławomir Cęckiewicz wytoczył Wałęsie proces o naruszenie dóbr osobistych, a mianowicie Wałęsa wielokrotnie publicznie twierdził, że Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, brał udział w sfałszowaniu dokumentacji znanej powszechnie jako teczki Kiszczaka. Chodzi o teczkę Bolka. Sławomir Cęckiewicz wygrał ten proces. Wałęsa jest zobowiązany do zaprzestania publicznego wypowiadania się w taki sposób. Musi opublikować przeprosiny, ale są też ale, że sąd oddalił żądanie nakazania Lechowi Wałęsie zapłaty 30 000 na rzecz jednej z fundacji. Wałęsa nie musi ponosić kosztów procesu, a jeszcze tylko przypomnę, że w trakcie procesu Wałęsa użył groźby wobec Cęckiewicza. Będziesz wisiał. Proces trwał 2 lata. Dlaczego Wałęsa został tak łagodnie, moim zdaniem, potraktowany? Króciutko.
Tak, pani redaktor. No, postawy Lecha Wałęsy są, że byłego prezydenta, szokujące. Obserwuję media społecznościowe i Lecha Wałęsę w nich. Często obserwuję to, w jaki sposób szykanuje profesora Cęckiewicza. Obserwuję to też przez wzgląd na własne zainteresowania historią polityczną PRL. I jeśli chodzi o ten jeden wyrok, to wydaje się jednak, że no, sąd mógł tutaj karę jakąś finansową nałożyć na Lecha Wałęsę, tym bardziej, że Lech Wałęsa permanentnie, notorycznie w taki właśnie sposób odnosi się do Sławomira Cęckiewicza. To nie był jednostkowy przypadek, wypadek jakiś taki przy pracy w komunikowaniu się byłego prezydenta z opinią publiczną. To jest notoryczne zachowanie byłego prezydenta i to jest problematyczne. Jeśli chodzi o fakty historyczne, czyli to, czy Lech Wałęsa donosił, czy nie donosił, czy był tajnym współpracownikiem, uważam, że tutaj linia jest prawidłowa Instytutu Pamięci Narodowej i wyrażona w publikacjach Sławomira Cęckiewicza. A jeśli ktoś uważa, że ma inne dowody na to, to powinien je przedstawić. Ale nigdy nikt innych dowodów nie przedstawił i myślę, że stąd jest ta frustracja byłego prezydenta.
Panie doktorze, nasz czas już się skończył, ale ja chcę jeszcze dodać, że 15 minut po ogłoszeniu wyroku Wałęsa napisał na Twitterze: Cęckiewicz dostał miliony od Kaczyńskich, żeby zniszczyć Lecha Wałęsę. Wnuk SBK za kasę wykona każdą robotę. Czyli widocznie się Lech Wałęsa nie przestraszył tego wyroku. Będziemy czekać. Pan profesor Cęckiewicz zapowiedział, że możliwe, że częściowe będzie zaskarżenie tego wyroku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Chciałem jeszcze coś dodać, ale rozumiem, że nie ma czasu.
Nie mamy już czasu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo. Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk był dr Marcin Wałduch z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rozmawiała Olga Zielińska.